Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, witam w Arsenale Kultury. Od ponad 20 lat budowane jest porozumienie i współpraca między intelektualistami polskimi i ukraińskimi. W Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu na Ukrainie, a także w Warszawie, w innych miastach w Polsce odbywają się spotkania pisarzy i naukowców ukraińskich i polskich w ramach międzynarodowego cyklu wydarzeń Dialog Dwóch Kultur. Moim gościem jest dziś Mariusz Olbromski, pomysłodawca i współorganizator Dialogu Dwóch Kultur, jednego z największych polsko-ukraińskich przedsięwzięć naukowych i kulturalnych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór radiosłuchaczom.
Zanim porozmawiamy o tej niezwykłej inicjatywie, pozwolę sobie przybliżyć postać mojego gościa. Mariusz Olbromski jest polonistą, filologiem klasycznym, muzealnikiem, członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, redaktorem m.in. Dialogu Dwóch Kultur, Rocznika Lwowskiego, jest publicystą Nowego Kuriera Galicyjskiego we Lwowie, a oprócz tego autorem kilkunastu książek poetyckich i prozatorskich oraz opracowań dotyczących dziedzictwa kultury Kresów. Dialog Dwóch Kultur to takie intensywne naukowo-artystyczne kontakty polsko-ukraińskie i one odbywają się w wołyńskim Krzemieńcu i przez prawie tydzień ten Krzemieniec staje się kulturalną stolicą dwóch narodów, więc prosiłabym o zabranie nas teraz na chwilę do Krzemieńca. Dlaczego akurat to miejsce?
No tak, Krzemieniec to miasto na granicy Wołynia i Podola. Położone jest w głębokim jarze, który przez miliony lat wyryła rzeczka Irwa. Dzisiaj prawie niewidoczna. Dopływ Ikwy, którą tak Juliusz Słowacki pięknie opisał w wielu swoich utworach. A miasto jest szczególnie ważne dla kultury polskiej i ukraińskiej, bowiem tam w 1805 roku Tadeusz Czacki i Hugo Kołłątaj powołali Liceum Krzemienieckie, najpierw gimnazjum, a od 1919 roku Liceum Krzemienieckie, które było uczelnią nie na poziomie licealnym, ale w zasadzie uniwersyteckim. Wykładało tam całe grono najwybitniejszych profesorów. Program był niezwykle nowoczesny na skalę europejską. No a najwybitniejszym uczniem tego liceum jest Juliusz Słowacki, który tam się właśnie w Krzemieńcu urodził. Krzemieniec położony jest mniej więcej jakieś 150 kilometrów na północny wschód od Lwowa. I jest to miasto dzisiaj około 30-tysięczne, cudownie położone właśnie w tym głębokim jarze, jak mówiłem, otoczone wzgórzami. Na najwyższym wzgórzu, które nazywa się Góra Królowej Bomy, widnieją jeszcze ruiny zamku z czasów właśnie Królowej Bony, zniszczone później w czasie powstania Chmielnickiego. I w takiej formie Juliusz Słowacki także tę górę już w wieku kilku lat malował z miejsca, gdzie się urodził. I właśnie w tym miejscu, i to jest bardzo niezwykłe, w tym miejscu spotykamy się co roku, bowiem tam ojciec Juliusza Słowackiego, Eusebiusz, który był profesorem wspomnianego gimnazjum, a później liceum, zbudował dworek. Ten dworek cudem wśród tych zawieruch historii ocalał i w latach 90. rozpoczęły się prace nad restauracją tego obiektu, w których zresztą rozmowach polsko-ukraińskich brałem udział, a od 2004 roku właśnie w tym dworku istnieje Muzeum Juliusza Słowackiego. I tam w autentycznym budynku, który został odrestaurowany z niezwykłą pieczołowitością, a w którym istnieją wspaniałe wystawy, spotykają się pisarze polscy, ukraińscy, historycy, historycy sztuki, ale także malarze, muzycy. No jest, jednym słowem, jest to w jakimś sensie w tym okresie we wrześniu stolica taka kulturalna wymiany myśli między Polakami a Ukraińcami.
Był pan inicjatorem powstania dialogu dwóch kultur. To proszę nam powiedzieć, skąd taki pomysł, skąd taka potrzeba, skąd taka determinacja, żeby tego rodzaju inicjatywę podjąć? Jak widać, już po tylu latach można powiedzieć z dużym sukcesem, co też mam nadzieję później wybrzmi w dalszej części naszego programu. Ale jak to się w ogóle zaczęło? Jakie były początki?
Ta inicjatywa powstała, jak wiele spraw, które się dzieją na tym świecie, trochę z przypadku. Otóż jestem działaczem Solidarności i po zmianach, po wyborach czerwcowych zostałem dyrektorem Wydziału Kultury w przygranicznym Przemyślu, o którym teraz tak głośno i który tak pięknie świadczy pomoc dla uchodźców z Ukrainy. I właśnie stamtąd postanowiłem nieco rozpocząć budowanie jakiejś współpracy polsko-ukraińskiej. Już w maju 91 roku razem w uzgodnieniu z ówczesnym wojewodą przemyskim, moim przyjacielem Solidarności, doktorem Janem Musiałem, zorganizowałem Tydzień Kultury Polskiej w Tarnopolu. To było niezwykle osobne wydarzenie. Udało mi się tam wywieźć kilkaset osób. Odbyły się występy zespołów, pokaz filmów polskich. Ale w przerwie udało mi się, między zajęciami organizacyjnymi, udało mi się dotrzeć do Krzemieńca, co było wtedy niezwykle trudne, bo na rogatkach stały jeszcze wówczas patrole policji, trzeba było się wylegitymować. I zupełnie przypadkowo na wspomnianej górze Bony, z której rozciąga się niezwykły widok na Krzemieniec leżący u stóp tej góry, spotkałem panią Irenę Sandecką, kresową siłaczkę, która kilku osobom z Polski opowiadała o dziejach Krzemieńca. No, zasłuchałem się, bo mówiła mądrze, mówiła piękną polszczyzną. Przedstawiłem jej się i ona mnie zaprosiła do siebie i powiedziała, że wolą i marzeniem Polaków mieszkających w Krzemieńcu jest to, żeby postarać się Muzeum Juliusza Słowackiego powołać do życia i że na to w zasadzie jest też zgoda środowiska ukraińskiego. No i tak to się zaczęło.
To jest jedyne Muzeum Juliusza Słowackiego na Ukrainie, to właśnie w Krzemieńcu.
To jest jedyne muzeum w Krzemieńcu. No, ma ten zupełny walor pełni autentyczności, bo jest to, jak wspomniałem, dworek słowackich, odrestaurowany z taką pietrowitością, że żadna belka nie została tam zmieniona. Oczywiście wprowadzone nowoczesne urządzenia grzewcze i tak dalej, ale de facto jest to obiekt taki, w jakim się, że tak powiem, poruszał mały Julek Słowacki. I jego rodzice, którzy przyjmowali tam profesorów, prawda? No a teraz są profesorowie z Kijowa, z Charkowa, z Odessy, jeśli chodzi o Ukrainę, prawda? Oczywiście ze Lwowa i także z wielu profesorów z całej Polski. Spotykamy się 4 września, w dzień urodzin, w kolejną rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego. Idziemy pod duży, okazały pomnik Tarasa Szewczenki, składamy tam kwiaty. Potem idziemy na grób matki Juliusza Salomei, który znajduje się na cmentarzu tunickim. Ten grób został odrestaurowany, to jest tam spoczywa nie tylko matka, ale członkowie rodziny słowackich. Składamy tam kwiaty i zwyczajem naszym pięknym od lat jest to, że jest czytany jakiś list Juliusza Słowackiego do matki. Modlimy się za matkę, schodzimy do kościoła parafialnego, w którym odbywa się msza za duszę Juliusza Słowackiego i na końcu śpiewamy też pod pomnikiem według projektu Wacława Szymanowskiego. To jest najpiękniejszy pomnik, jaki powstał, poświęcony autorowi Kordiana. Śpiewamy między innymi pieśń Konfederatów Barskich, a więc w zasadzie pieśń o wolności.
Piękna pieśń, tutaj poznaniakom bardzo dobrze znana z wykonania profesora Jacka Kowalskiego. Wielu poznaniaków znają na pamięć, ale przeglądałam dzisiaj tak wnikliwiej rocznik 15, który jest wydawany przez Dialog Dwóch Kultur, który zbiera te wszystkie owoce tych sesji naukowych, tych spotkań, które odbywają się raz w roku. Rocznik dotyczący 2021 roku. Rada Naukowa, która trzyma pieczę nad tym rocznikiem, jest bardzo imponująca. Tu mamy panią profesor Walentynę Sobol z Uniwersytetu Warszawskiego, mamy profesora Krzysztofa Kawalca z Uniwersytetu Wrocławskiego, profesora Władysława Makarskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jest profesor Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego i wiele, wiele, wiele znamienitych naukowców. Chciałam zapytać też o stronę ukraińską. Kogo po tej stronie ukraińskiej państwo gościcie? Na ile ta wymiana kulturowa, ta wymiana naukowa między polską a ukraińską stroną jest na tym samym poziomie? Na ile to jest ważne naukowo wydarzenie dla strony ukraińskiej?
No jest też ważne, a przede wszystkim istotne jest to, że jest akceptowane przez środowisko miejscowe w Krzemieńcu, co jest niezwykle piękne. I to zarówno przez, że tak powiem, mieszkańców, którzy już teraz jak przyjeżdżamy, witają się z nami przyjaźnie, jak jesteśmy w restauracji, to nawet podchodzą się przywitać i nawet proponują jakiś poczęstunek, ale też przez władze wojewódzkie Tarnopola, jak również władze centralne, więc to jakby z takiej inicjatywy lokalnej, takiej bym powiedział trochę pomyślanej, romantycznej, zrobiło się naprawdę poważne wydarzenie. Ze strony polskiej, jak pani redaktor wspomniała, jest całe grono naprawdę wybitnych naukowców, ale także Ukraińcy przysyłają czy uczestniczą w tych spotkaniach profesorowie ich z wielu uniwersytetów, przede wszystkim z Kijowa. Takim orędownikiem tego budowania, tego spotkania był przez wiele lat, już dzisiaj w bardzo podeszłym wieku, Dmytro Pawłyczko, ambasador Ukrainy w Warszawie. Na początku, kiedy Ukraina powstawała, przyjeżdżał co roku, wygłaszał płomienne przemówienia. Są przedstawiciele Uniwersytetu Kijowskiego. Jeśli chodzi o pisarzy, wielu pisarzy ukraińskich przyjeżdża, no, głównie z terenu województwa tarnopolskiego. Kiedyś mieliśmy nawet taki przypadek, że przyjechali wszyscy, co było dla nas oczywiście organizacyjnie bardzo trudne, chociażby ze względu na posiłki, bo przyjechało około 70 pisarzy. Układ jest tam taki, że jesteśmy tydzień, jest sesja poświęcona polskiemu i ukraińskiemu romantyzmowi. Później jest sesja historyczna, którą głównie organizuje Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i biorą w nim udział historycy, naukowcy polscy i ukraińscy. Ta sesja historyczna dotyczy nie tylko wspólnych i przyjaznych kart historii Ukrainy, ale też momentów trudnych, więc mówimy tam prawdę. Również przyjeżdżają muzycy, którzy tam w tym saloniku Salomei Słowackiej, czyli matki Juliusza Słowackiego, się znakomicie prezentują. Z naszej strony współorganizatorem jakby tych wydarzeń jest od wielu lat zarząd główny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Są co roku przedstawiciele, prezes zarządu głównego. Jest przeważnie przedstawiciel ministra kultury z jakimś listem. Bardzo często też są listy do uczestników na początek tej uroczystości, która rozpoczyna się zawsze pod dworkiem, odegraniem dwóch hymnów. Są czytane listy zarówno ministra kultury Polski, jak i ministra kultury Ukrainy, czy w ubiegłym roku było odczytane pismo od pani wicemarszałek Małgorzaty Gosiewskiej. Trudno wymienić wszystkie nazwiska, ale myślę, że to rzeczywiście przez te 20 lat udało się zgromadzić niezwykłe grono osób, które się poznały. Ja powiem tylko, że co roku właśnie do Krzemieńca wyjeżdża autokarem około 50 osób. I to są profesorowie z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wrocławskiego i tak dalej, i tak dalej. A osobno jeszcze taką inicjatywę podejmowało środowisko uczniowskie. Mianowicie istnieje takie Stowarzyszenie Szkół i Europejskie Stowarzyszenie Szkół imienia Juliusza Słowackiego i oni co roku oczywiście w reprezentacji, że tak powiem, przyjeżdżali do Krzemieńca, spotykali się tam z młodzieżą ukraińską i teraz to jakby ten dialog młodych się rozdzielił. A osobną sprawą jest to, że te tradycje słynnego liceum krzemienieckiego z czasów Tadeusza Czackiego z XIX wieku, a później z okresu dwudziestolecia międzywojennego, kontynuuje obecna uczelnia, Wyższa Szkoła Państwowa Pedagogiczna imieniem Tarasa Szewczenki. W zasadzie stałymi wykładowcami i uczestnikami naszych sesji są profesorowie tej uczelni, jak również studenci. Często niektóre wykłady odbywają się w tym dawnym liceum, w którym bywał i Juliusz Słowacki, i jego ojciec Eusebiusz, Tadeusz Czacki, a w okresie dwudziestolecia między innymi był tam Józef Piłsudski, który był szczególnym miłośnikiem twórczości Juliusza Słowackiego i między innymi dlatego jednym z pierwszych rozkazów po traktacie ryskim powołano na wodę życia istnienie Liceum Krzemienickiego. Z tym pięknym liceum w najładniejszej sali, zwanej salą kolumnową, kolumnowej, często jest jakieś 200-300 osób, prawda? No i odbywają się tam wykłady. Od wielu lat odbywały się tam też plenery malarskie, które organizowała moja żona Urszula, która jest historykiem sztuki. Brały udział w tych plenerach osoby narodowości ukraińskiej, polskiej, z terenu Ukrainy. Chodziło o kształcenie młodzieży, prawda, w aspekcie artystycznym, no a równocześnie zostało w ten sposób utrwalone piękno tego naprawdę niezwykłego zakątka i gdyby nie wojna, gdyby nie ta tragedia, która się dzieje w tej chwili w tamtej części Europy, to gorąco bym polecał wyjazd każdemu właśnie do Krzemieńca.
Każda właściwie edycja Dialogu Dwóch Kultur wydaje się, że jest inna, ale ma takie wspólne, podstawowe, cały czas przyświecające jej cele i założenia, takie stałe elementy. Czy byłby pan w stanie już z perspektywy tych ponad 20 edycji powiedzieć już o jakichś owocach tej takiej, no, takiej pracy u podstaw tak naprawdę trochę, takiego budowania porozumienia przez wiele, wiele lat? To już rzeczywiście ogromny dorobek Dialogu Dwóch Kultur, ale czy widać już takie wymierne rezultaty, czy wymierną taką rzeczywiście zacieśnioną mocno współpracę, czy przyjaźń, czy takie porozumienie między Polską a Ukrainą dzięki właśnie temu wydarzeniu?
No, trzeba powiedzieć, że osoby, które przyjeżdżają na te spotkania, wymieniają się adresami i ta współpraca przez nas nie jest, że tak powiem, inspirowana, tylko później jest to już kwestia inicjatyw poszczególnych uniwersytetów. Ale ta współpraca trwa, między innymi uczelnia w Krzemieńcu ma podpisaną umowę z kilkoma uniwersytetami. Naukowcy z Krzemieńca odwiedzają Polskę i odwrotnie. W ubiegłym roku, czy dwa lata temu na przykład na naszych spotkaniach był rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jak wiadomo, duża część młodzieży ukraińskiej i polskiej studiuje też na tej uczelni. To są też wspólne wystawy i trzeba też powiedzieć, że w te działania włączają się też inne miasta. My jesteśmy zawsze w Krzemieńcu co roku, ale jeździmy też do innych miast, spotykamy się na przykład w Drohobyczu, w którym, wspomnę, urodził się Kazimierz Wierzyński i Bruno Schulz, którego jakby rok Schulza w tym roku obchodzimy. I tam na uczelni w Drohobyczu istnieje Wydział Polonistyki. Na naszych sesjach są zarówno studenci polscy, jak i ukraińscy i uniwersytet ten blisko też współpracuje z uniwersytetami w Polsce. To my otwieramy, te spotkania otwierają możliwości i drogi, choć oczywiście trzeba powiedzieć, że istnieje nadal jakaś ogromna potrzeba poznania się w szerszym zakresie. kultur obu narodów. Przez dziesiątki lat za Związku Radzieckiego czyniono wszystko, żeby te dwa narody ideowo i ze sobą rozdzielić i poróżnić w różnorodny sposób i blokowano w zasadzie możliwość wzajemnego się poznania środowisk, a szczególnie środowisk intelektualnych. Mamy więc ogromne zadanie, między innymi w dziedzinie literatury, jeśli chodzi o przekłady literatury ukraińskiej, to one są na razie dość moim zdaniem skromne.
Właśnie, pozwolę sobie wejść w słowo. Właśnie próbowałam ostatnio od znajomej, bliskiej mi Ukrainki zapytać, dowiedzieć się o jakąś dobrą literaturę ukraińską w przekładzie na język polski i ona powiedziała mi, że właściwie tej literatury jest strasznie mało, że rzeczywiście ta literatura ukraińska nie jest tłumaczona na język polski.
Powinno się to zmienić. No te spotkania temu służą. Spotykają się pisarze, tłumacze. Między innymi z nami był kilka razy Bogdan Zadura, który był znakomity poeta i były redaktor naczelny Twórczości, który zajmuje się przekładami z literatury z języka ukraińskiego. No a z kolei Dmytro Pawłyczko, który bywał na tych spotkaniach, przekładał wiele wierszy polskich, jest antologia w jego opracowaniu literatury polskiej w przekładzie na język ukraińskich i między innymi troszeczkę z mojej inicjatywy przełożył wiersze ukraińskie Jarosława Iwaszkiewicza. To wyszło kilka lat temu z moim obszernym wstępem. Duża księga w świetnie, pięknie wydana w wydawnictwie, znanym wydawnictwie Bosch. Książka rozeszła się na terenie Ukrainy i Polski. To zadanie właśnie zbliżenia kultur obu powinno iść też poprzez literaturę. Z moich doświadczeń wynika, że ten język ukraiński i kultura jest bardzo nam bliska, a zarazem ogromnie ciekawa. Ukraińcy rzeczywiście są często bardzo wybitnie uzdolnieni artystycznie. Mhm.
A chciałam też zapytać o to, bo w tej obecnej bardzo trudnej sytuacji Ukrainy, Polska wydaje się, że faktycznie stanęła na wysokości zadania. Przede wszystkim Polacy, którzy zaoferowali swoją pomoc. Ja właściwie wśród moich znajomych to chyba nie mam nikogo, kto by nie uczestniczył w tej pomocy w ten czy inny sposób dla Ukraińców teraz. Ale chciałam od takiej strony trochę, skoro też mówiliśmy o Juliuszu Słowackim, zapytać trochę od strony takiej romantycznej. Jakie mamy cechy wspólne?
Ja myślę, że tak, że Ukraińcy są wyjątkowo bliskim nam narodem językowo i tak by powiedział w mentalności. Są bardzo gościnni, bardzo rodzinni, to też jest ważne, prawda? I wreszcie niewątpliwie cechą Ukraińców jest to, że są przywiązani głęboko do swojej kultury, a zarazem do wolności, prawda? Ta wolność jest dla nich rzeczą zupełnie priorytetową i stąd właśnie ten opór Ukrainy wobec agresji rosyjskiej. My zawsze, jak wspomniałem, zaczynamy te nasze spotkania od śpiewania tej pieśni Konfederatów i tutaj muszę powiedzieć, że Słowacki w jakimś sensie też jest, a także Szewczenko, nauczycielem w rozumieniu i budowaniu wolności wewnętrznej. Przypomnę, że Słowacki między innymi przed powstaniem listopadowym napisał kilka wierszy powstańczych, między innymi hymn do Bogorodzicy. I ten hymn, między innymi taka zwrotka jest w tym hymnie: wolności bije dzwon, wolności rośnie krzew, Bogorodzico, wolnego ludu śpiew, zanieś przez Boga tron. Podnieście głos, rycerze, niech brzmią wolności śpiewy, wstrząsną się Moskwy wieże, wolności pieniem wzruszę zimne granity Newy. I tam są ludzie, i tam mają duszę. No jest to spojrzenie szersze, prawda? Z jednej strony w tym hymnie Słowacki wyraża tam, prawda, pragnienie Polaków utrzymania i zdobycia wolności poprzez powstania, a z drugiej strony patrzy na to szerzej jakby odnosi też adres tego wiersza do myślących Rosjan. I tam są ludzie i tam mają duszę. No, chciałoby się wierzyć, że teraz może też tam jest tak i że wcześniej czy później ci ludzie dadzą o sobie znać i zapiszą się złotymi zgłoskami w historii świata.
Doskonała puenta dla naszego programu dzisiejszego. Nasz program już dobiega końca, ale tylko chciałam króciutkie pytanie, czy się przygotowujecie teraz na kolejną edycję Dialogu Dwóch Kultur, czy na razie w obliczu obecnej sytuacji wszystko jest w takim zawieszeniu?
W ubiegłym roku Dialog Dwóch Kultur uratował pan profesor Bartosz Korzeniowski z Poznania, który pomógł nam to zorganizować w Warszawie, ponieważ nie uzyskaliśmy pieniędzy, nie ze względu na niechęć na organizację, ale ze względu na to, że nie pomyślano, że w okresie pandemii można takie przedsięwzięcie przeprowadzić. Odbyło się ono jednak. W tym roku wiemy, że na Ukrainie pewno to nie będzie możliwe, ale nie rezygnujemy, ponieważ właśnie zasadą naszą powinna być wiara w to, że to, co robimy, ma sens i służy dobrze właśnie rzeczom niezwykle ważnym, bo te spotkania, o których wspomniałem, to nie jest tylko spotkanie osób, które raz przyjadą, prawda, i się spotkają, porozmawiają, wygłoszą wykłady, ale później po tych spotkaniach drukujemy wszystkie wykłady i ten rocznik nasz pod tą samą nazwą Dialog Dwóch Kultur rozchodzi się po Ukrainie i po ośrodkach w Polsce.
Po polsku i po ukraińsku.
Po polsku, ukraińsku drukujemy oczywiście bez żadnych uwag z naszej strony czy ukraińskiej. Każdy, kto przysyła tekst, odpowiada za ten tekst i drukuje, co uważa za właściwe i za potrzebne. I w ten sposób powstaje naprawdę zbiór niezwykłych tekstów, które są w zasadzie pierwszym tego rodzaju spotkaniem i dialogiem naukowców, ale trzeba też pamiętać, że przecież ci naukowcy pracują na uniwersytetach, że wychowują młodzież i że później po tych spotkaniach swoje wrażenia, swoje przemyślenia przekazują też młodym ludziom. To jest niezwykle ważne.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Na pewno rozmawialiśmy nie ostatni raz. Gościem Arsenału Kultury był dzisiaj pan Mariusz Olbromski, pomysłodawca i współorganizator Dialogu Dwóch Kultur, jednego z największych polsko-ukraińskich przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, które działa już od ponad 20 lat. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Dobranoc, panie redaktor, dobranoc państwu.
Arsenał Kultury.